Magdalena Drohomirecka, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy audycję Po co nam historia, a dziś o tej historii dużo będzie, bo o miejscach, w których historii możemy dotykać. W tym właśnie momencie rozpoczyna się Noc Muzeów i z dyrektorami bardzo, bardzo ważnych krakowskich placówek. Będę rozmawiać dzisiaj w audycji Po co nam historia, profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki.
Dzień dobry,
panie dyrektorze. Doktor Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.
Dzień dobry Państwu.
W tym momencie właściwie zaczyna się inauguracja dzisiejszej Nocy Muzeów. Była taka pandemiczna przerwa, ale w zasadzie prawie od początku, ja zdradzę Państwu, że pytałam, że ku przypomnieniu, od kiedy te Noce Muzeów, cieszące się jednak w poprzednich latach ogromną popularnością, są u nas. 2004, pan dyrektor Niezabitowski mówił, że wtedy nie bardzo, ale potem boom taki od 2005 roku. To może zanim porozmawiamy o programach, to zapytam chyba o taką rzecz, to budujące, że krakowianie, ludzie w ogóle, bo to przecież w całej Polsce jest w kilku terminach te Noce Muzeów, że chcą do muzeum przychodzić, pan dyrektor Niezabitowski.
Oczywiście, że to budujące i oczywiście, że Noc Muzeów dowodzi tego, że to powtarzane na świecie pojęcie, że mamy modę na muzeum, muzeum boom, że to jest prawda, to znaczy, że muzeum jest miejscem, w którym dobrze spędzać czas, że to jest dobrze widziane, jak najbardziej. Ale żeby od razu na początku rozmowy dodać taką szczyptę dziegciu do tej przecież cieszącej się od prawie 20 lat rzeczywiście ogromnym sukcesem akcji, mogę powiedzieć, ja zawsze sobie zadaję pytanie, patrząc na tą tłumność, co z tego zostaje w tych ludziach. No bo to jest prawie, że nie do zbadania. Czy ludzie przychodzą, ludzie czują się razem. To, że jest taka wspólnota wokół muzeum, wokół tej wartości, to oczywiście bardzo mnie cieszy, bardzo nas cieszy. No ale zawsze chciałbym wiedzieć, co z tego zostaje w momencie, kiedy ktoś przychodzi do muzeum, nazwijmy to regularnie, kiedy są to dzieci, lekcja muzealna, jakieś warsztaty, kiedy mają możliwość być z nimi bliżej, kiedy z kimś interpretujemy jakieś dzieło sztuki, no to wtedy tak bardziej wiemy, co z tego wynika. No tutaj mam takie przekonanie, że uczestniczymy tyleż w wydarzeniu kulturalnym, co w pewnym wydarzeniu społecznym, które oczywiście, że należy ocenić pozytywnie, ale należy ciągle je podlewać myślą, a przede wszystkim pytaniem rozmaitym, które no, no to tak w takiej bardzo już prowokacyjnej tezie, to można by się zastanowić nad tym, czy to nie jest rodzaj takiego plażowania, tak? To znaczy czegoś takiego, co jest takim spędzeniem czasu, po czym tak człowiek zostaje, nie wiadomo z czym.
No ale to jest dobra moda. Znaczy na plażowanie oczywiście też jest bardzo dobra, bo na plaży się wypoczywa pod warunkiem, że nie jest tak tłumnie jak w niektórych miejscach, ale też nasunęła mi się troszkę taka żartobliwa myśl, że na pewno lepsza jest moda na Noc Muzeów niż na przykład Noc Galerii, bo to byłoby bardzo błędne, bo jak pojawiły się galerie handlowe, to się okazało, że tłumy osób idą do galerii i nic nie ma to wspólnego z galeriami sztuki, więc na pewno lepiej.
Ale wie pani,
lepiej
tłum
nie muzea odwiedzać.
To jest bardzo ciekawe, bo to jest prawie, że tylko i wyłącznie polski taki dziwny zwyczaj, że duże sklepy nazywa się galeriami, poprzez co
prawda?
Istnieje
bardzo
taka
mylący
sugestia, że to jest spotkanie ze sztuką. To jest wydarzenie nasycone tylko treścią komercyjną, natomiast oczywiście, że pojawia się w tym taka pretensja, żeby pokazać, że to jest coś więcej niż tylko sklep. Ale tak, no, jak powiedziałem, oceniam to wydarzenie pozytywnie. Może w dalszym ciągu podpowiem, jaka jest wedle mnie recepta na to, żeby ta Noc Muzeów rzeczywiście pozostawiła w zwiedzającym coś trwalszego. Jakieś doświadczenie, z którym pójdzie dalej przez życie, aniżeli żeby tylko była takim powierzchownym przebiegnięciem z dzikim pędem, żeby zdążyć jeszcze do wielu muzeów. Dlatego przecież tych oddziałów, tych muzeów w Krakowie akurat
mnóstwo,
jest bardzo wiele. Jest czasami taka, widzę, tendencja, że biegnie ojciec z córeczką, no i muszą przebiec jak najwięcej tych muzeów i je zaliczyć. Córeczka
no
ma dość. albo ojciec ma dość, ale jeszcze może coś zobaczą.
No to pan dyrektor Betlej, panowie obydwaj w takim odniesieniu, bo kierujecie przecież, nie lubię słowa placówki, no ale jakoś tak mi się nasunęło, no pełnymi naprawdę wielkich, wielkich wspaniałości. Czy też trochę tego dziegciu jest, czy raczej mniej i takie myślenie, że nawet jeśli ktoś uprawia jogging troszkę, żeby zdążyć zwiedzić jak najwięcej tej nocy i nawet po prostu powiedzieć, bo brałem tam, czy brałam udział w Nocy Muzeów, brzmi to na pewno dobrze, no to coś chyba jednak w duszy, sercu i głowie zostaje, pan dyrektor Betlej?
Ja myślę, że na pewno zostaje. Oczywiście to wynika w przypadku Zamku Królewskiego na Wawelu z całkiem innej specyfiki. My nie jesteśmy muzeum wielu oddziałowym, w związku z powyższym te osoby, które przychodzą na zamek. I oczywiście zgadzam się z panem dyrektorem Niezabitowskim, że mamy do czynienia z wydarzeniem społecznym, ale w ten sposób jednocześnie budujemy coś, co jest bardzo trwałe, jeśli chodzi o muzea. Emocje. I te emocje, myślę, że na nich możemy budować kolejną wizytę, kolejne przyjście na Wzgórze Wawelskie, po prostu do muzeum. Ponieważ zamek otwiera się wówczas bardzo szeroko i udostępniamy większość, właściwie wszystkie nasze ekspozycje. Tutaj pojawia się jeden bardzo ważny element. To nie jest już tylko wizyta, ale kwestia przygotowania programu. Przygotowania programu i to nie myślę o eventach, ale pokazania czegoś, co będzie bardzo znaczące, co będzie budowało przyszłość każdego muzeum. Więc tutaj ja raczej bardzo pozytywnie i doceniam Noc Muzeów. Nie chodzi tutaj w tym przypadku w żaden sposób ani o zaliczanie, ani o pobijanie rekordów, bo tak naprawdę doświadczenie
moje... Ale te rekordy też w tym wszystkim jakby są, prawda? Bo z każdym rokiem coraz więcej osób. No była oczywiście przerwa pandemiczna, więc zobaczymy, jak już w pełni ten zdrowy rok będzie wyglądać teraz.
W zeszłym roku jeszcze zamek był właściwie w większości zamknięty z powodu prac remontowych. Ale no przede wszystkim dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że wówczas możemy zaproponować coś wartościowego. I myślę, że ten element wpisujący się w taką podstawową działalność, prezentację najważniejszych dzieł, czy prezentację najważniejszych, wręcz powiedziałbym, pomników, później obfituje, owocuje w przyszłości.
Nasunęła mi się taka myśl, bo 6 maja byliśmy świadkami uroczystości koronacji Karola III, tej monarchii najbardziej chyba popularnej, najbardziej znanej i nie wiem, czy można użyć, przynajmniej tak piszą, uwielbianej przez Brytyjczyków, pewnie nie wszystkich, znaczy na pewno nie wszystkich, ale świat, różnego rodzaju ploteczki, a przede wszystkim cała ta otoczka taka wyjęta z przeszłości, choć no, poprzednia koronacja miała miejsce 70 lat wcześniej, ale no, trwała wiele, wiele godzin dłużej z jeszcze większą pompą i zastanawiałam się nad taką rzeczą, prowadząc wtedy program z gośćmi, czy my Polacy, polskie społeczeństwo, mamy świadomość też tej naszej przeszłości. No właśnie pytam tu o Zamek Królewski na Wawelu, czy pan dyrektor, pan profesor ma wrażenie, że goście przychodzą, jakby im się wydaje, że to jest taka zupełnie zamierzchła przeszłość, że nie potrafimy może przenieść tego, że przecież to jest nasza historia i że monarchia i ten, nazwijmy to umownie, przepych, no pewien obyczaj, prawda, który z monarchią się wiąże, był przecież częścią bardzo długo naszej historii.
Ja myślę, że tutaj ja bardzo wierzę w naszych gości, w naszą publiczność. W związku z powyższym te osoby, które przychodzą na Wawel, mają świadomość historyczną, a dzięki temu, co pokazujemy, mogą ją utrwalić, czy poznać pewne aspekty, które wcześniej może albo nie były dostrzegane, albo nie były w pełni świadome. Więc tak naprawdę zamek, ekspozycje muzealne, bo to nie tylko dotyczy Zamku Królewskiego, który jest wyjątkowym, szczególnym miejscem, ale są pewnego rodzaju kanwą. Kanwą, na której my jesteśmy w stanie uczyć, przypominać.
Pan dyrektor Ostrowski, Muzeum Narodowe też ma bardzo wiele miejsc i wiele oddziałów, więc też jeśli by chciało się wyznaczyć sobie taki cel marszruty na tę noc muzeów, no to byłoby oddziałów sporo, w każdym coś ciekawego i specjalne ekspozycje i też miejsca, które pokazują nam przeszłość. Myślę tutaj o, powiedzmy, takich miejscach jak dom Jana Matejki, jak Muzeum Mehofera. Tam można wejść i po prostu zobaczyć, w jaki sposób ta codzienność przebiegała. To też ciekawe doświadczenie, gdzie najwięcej chętnych przychodzi z doświadczeń poprzednich.
Naturalnie Muzeum Narodowe w Krakowie jest rozlane. W całym mieście w zasadzie, chodząc po centrum, nie można przejść sporego kawałka miasta, nie natknąwszy się na jeden z naszych oddziałów. Ja chciałem tylko jeszcze o Nocy Muzeów powiedzieć, że jeśli dla mnie osobiście jest to jeden z moich ulubionych formatów, jakie muzea proponują, to jest o tyleż święto muzeów i święto miast. Pierwsza taka noc odbyła się w 1997 roku w Berlinie, potem był Paryż i Amsterdam i potem się to rozlało w zasadzie na całą Europę. I wydaje mi się, że rejestr tego jest bardzo trafiony. Proszę sobie wyobrazić okoliczności. Jest maj, Kraków pięknie pachnie, kwitną bzy, zbierają się ludzie, chodzą razem i mają możliwość spędzenia tego wieczoru ze sztuką, więc wydaje mi się, że w bardzo przystępny sposób, w sposób, który ludziom odpowiada, możemy też spełniać to, do czego muzea są powołane, więc dla mnie Noc Muzeów jest takim formatem, który jest bardzo korzystny i lubiany. A jeśli chodzi o dotykanie historii, no zawsze do muzeów po to przychodzimy, żeby tej żywej historii dotknąć, a zadaniem muzeów jest szukanie takiego języka i takiej komunikacji, która pozwala ludziom opowiadać o tym w sposób zrozumiały i mądry. Noc Muzeów, wydaje mi się, spełnia tę funkcję.
A jakie powinny być zdaniem pana dyrektora w takim razie ekspozycje, żeby trafiały? Bo teraz bardzo często się mówi, no jakby kiedyś ekspozycja muzealna była w pewnym sensie, można powiedzieć, oczywista. To znaczy wchodziło się do muzeum, podziwiało obrazy, jakieś wspaniałe meble, jakieś czasowe wystawy tematyczne przygotowane. I może nikt nie zastanawiał się nad tym, jak to pokazać, żeby ktoś to chciał oglądać. Teraz jednak już od wielu lat, szczególnie chcąc trafić do młodych ludzi, bo to chyba tak naprawdę o to chodzi, no to szuka się różnego rodzaju środków wyrazu. Jeśli pan dyrektor miałby, powiedzmy, coś zaproponować, co uważa, to jak te wystawy, ekspozycje powinny wyglądać, żeby poza nocą muzeów przyciągać młodych ludzi, bo chyba to najważniejsze.
Naturalnie to jest w ogóle taki dialog, który od bardzo dawna w branży muzealnej jest prowadzony. Czym muzea są i jak dostosować swój język do publiczności. Ja się bardzo cieszę, że przez ostatnie lata w muzeach się tyle zmieniło, że jest bardzo aktywne i moim zdaniem skuteczne poszukiwanie nowych sposobów ekspresji, nowego sposobu komunikowania się z widzem. Wystawy coraz bardziej przechodzą z takiego rejestru ex cathedra, czyli przychodzisz, otrzymujesz tylko suchą wiedzę o sztuce, do czegoś, co jest bardziej narracyjne, co też bierze pod uwagę głos nie tylko ekspertów, chociaż to zawsze przede wszystkim, ale też publiczności czy po prostu ludzi. Muszę powiedzieć, że z takich wystaw ostatnio najbardziej mi się podobała wystawa w Nowej Hucie, którą przygotowana przez Muzeum Krakowa, Reksio Atari i proszę przypomnieć, jakie tam było.
Przepaki Reksio Atari.
Przepaki Reksio Atari. To był dla mnie taki przykład czegoś naprawdę przyjemnie zrobionego, gdzie oprócz takiej profesjonalnej wiedzy i historycznych faktów mieliśmy też świadectwa ludzi, którzy w danej epoce żyli. Muzeum Narodowe w Krakowie również już jako standard w naszych wystawach stosuje tego typu jakieś rozwiązania, czego świadectwem niech będą chociażby specjalne ścieżki dla dzieci, które są zawsze częścią naszych ekspozycji.
No to pan dyrektor Niezabitowski ma głos w takim razie, skoro o Reksiu była mowa i o tych środkach, sposobach wyrazu. jak, czym pan się kieruje, planując i przygotowując ekspozycję. Zaraz oczywiście przejdziemy też do programu samej nocy, bo ci, którzy nas teraz słuchają, może się nie wybierali, to się zachęcą.
Ja się zgadzam z tym, co powiedział pan dyrektor na temat tego, że w muzealnictwie światowym trwa taki długi, długi dialog i zgadzam się z tym, że zazwyczaj, kiedy ten dialog, celem tego dialogu jest poszukiwanie, znaczy kiedy ludzie chcą coś znaleźć, to na ogół znajdują. Gorzej, jeżeli się zapiekają na swoich pozycjach. To mi się wydaje, że środowisko muzealne jest otwarte na nowe rozwiązania. Przy czym ja bym powiedział w ten sposób, to jest bardzo trudno w tym momencie powiedzieć, jakiego rodzaju wystawa byłaby atrakcyjna. Ja się bardzo cieszę, bardzo panu dyrektorowi dziękuję za tą wysoką ocenę naszej wystawy, no ale bądźmy uczciwi, gdyby taką kreską namalowana wystawa pojawiła się na Zamku Królewskim na Wawelu, no pan profesor Betley by się nie obronił, no bo to jest wystawa, która trochę inaczej opowiada o rzeczywistości, prawda? Znaczy to jest kwestia miejsca, to jest kwestia tego, co chcemy powiedzieć, w jakim miejscu chcemy to powiedzieć. Natomiast co do zasady, jedną rzecz bym zauważył. Wydaje mi się, że ta zmiana, o której rozmawiamy, to poszukiwanie atrakcyjnej formy, wynika z pewnego przesunięcia paradygmatu. Znaczy ta wystawa, o której pan dyrektor Ostrowski mówił, że była budowana ex cathedra, chyba to jest dobre słowo, to była wystawa, gdzie paradygmatem istnienia muzeum był zabytek, była rzecz. Były zbiory. Natomiast w tej chwili przechodzimy do takiego muzeum, gdzie paradygmatem jego działania jest publiczność. I jeżeli Noc Muzeów, bo ja tej łyżki dziegciu nie wyciągam, którą wrzuciłem, mogę ją w dalszym ciągu gdzieś tam omawiać, ale ja się zgadzam, że to jest wielki sukces, ale on jest dlatego wielkim sukcesem, bo postawiono na publiczność. Czyli wyszliśmy, złamaliśmy wszelkie możliwe kanony. Najpierw w Berlinie, potem w Amsterdamie, w Paryżu, teraz w Polsce, tak? Znaczy przychodzi tłum, jest to trudne do upilnowania, jest to, trudno się w takich warunkach ogląda. Co tu dużo mówić, w jakim tłumie wystawia się trudno ogląda. Ochrona muzeum zawsze miało chronić. Dobre warunki zwiedzania, dobre warunki dla eksponatów. Tu łamiemy trochę te konwenanse, pozwalamy sobie na pewne szaleństwo. I okazuje się, że nic się złego nie dzieje. Pewnie gdyby Noc Muzeów była codziennie, to by się w pewnym momencie to zmieniło. Na przykład poziom wilgotności w każdym muzeum, po nocy muzeum, nam straszliwie skacze, ponieważ ludzie oddychają. Jak oddychają, to i zwiększają wilgotność. Ale nic się nie dzieje w momencie, kiedy oddajemy publiczności taką jedną noc. A to jest pewien symbol tego, co się dzieje w światowym muzealnictwie. Jeżeli mówimy o wystawach interaktywnych, multidyscyplinarnych, narracyjnych, chociaż chyba poza muzeum narracyjnym nikt jeszcze do końca nie zdefiniował tych różnych formatów, to mówimy o muzeum, w którym zastanawiamy się przede wszystkim nad przekazem dla publiczności, a nie nad tym, żeby publiczność przyszła i żebyśmy ją dopuścili do tego, żeby oglądnęła bezpiecznie, dobrze wyeksponowane dzieła sztuki. Więc to jest odwrócenie pewnego sposobu patrzenia na rzeczywistość. I wystawa, o której pan dyrektor powiedział, to jest wystawa, w której dopuściliśmy dzieci do świata dzieciństwa ich rodziców i pozwalamy im w tym świecie się zanurzyć.
Podobało się dzieciom?
No wie pani, to jest taka wystawa, o której, no już to zdradzę, to jest taka wystawa, która została otwarta określonego dnia i teraz jak jest wystawa zamknięta, to pracownicy muzeum zostają każdą noc w muzeum, budują ją na nowo. Bo dzieci tą wystawę rozwalają każdego dnia od zera. Uczymy się tego, bo przekroczyliśmy pewną granicę, pozwoliliśmy dzieciom się bawić całą tą wystawą i okazuje się, że dzieci się bawią.
A dorośli naprawiają. Nie, no tam, skutki
dorośli zapach. Się bawią, dorośli się bawią razem z dziećmi, tylko potem my musimy tą wystawę na nowo odbudować
no
po
tak,
każdym.
Nie, to o tym myślę.
Ale publiczność jest tutaj priorytetem dla nas. Mhm. I z tego powodu oczywiście, że się cieszymy.
No to pan dyrektor Betley, środki wyrazu i przekazu, to co mówił pan dyrektor Niezabitowski, no pewnych rzeczy na Zamku Królewskim oczywiście zrobić nie można, prawda?
Cały czas zastanawiamy się, co można, a co nie można. Myślę, że tak naprawdę tutaj całkowicie się zgodzę z panem dyrektorem. Najważniejsza jest publiczność, ale tą publiczność, chyba nawet bym powiedział kontakt z tą publicznością. Nie poszczególne osoby czy grupy, ale kontakt z tych publicznością, a kontakt, który można tworzyć poprzez opowieść. W związku z powyższym zważywszy na szczególne miejsce Wzgórza Wawelskiego, myślę, że tak naprawdę konwencja opowieści, czy możliwości snucia różnego rodzaju opowieści dla zamku są olbrzymie. O Atari zapewne nie bylibyśmy w stanie powiedzieć, ale o wielu innych rzeczach, czy historycznych, czy współczesnych, jesteśmy w stanie.
To mam takie pytanie, bo wydaje się, że jak jest jakaś szczególna noc, to może można też zobaczyć szczególne rzeczy na Zamku Królewskim na przykład, które normalnie nie są w drodze zwiedzania, bądź dowiedzieć się takich rzeczy, które nie są też w tym przekazie takim jakby standardowym. Czy coś takiego jest i czy takie szanse i możliwości są na zamku? Jeżeli nie w noc muzeów, to być może w innych terminach, bo ja sobie zdaję sprawę, że przy tym tłumie ludzi też trudno pewnie udostępniać miejsca czy eksponaty, które są powiedzmy na co dzień, czy w magazynach, czy mniej dostępne.
Tak, oczywiście można zobaczyć dzieła, które, czy w ogóle nie tylko zobaczyć dzieła, ale dowiedzieć się o tych dziełach, które są szczególne, i Zamek Królewski w tym przypadku przygotowuje specjalne pokazy, specjalne ekspozycje, prezentuje wyjątkowe dzieła, które wcześniej albo nie pojawiały się na stałych ekspozycjach, albo były bardzo dawno temu eksponowane, więc myślę, że ta szczególność tego momentu, szczególność nocy muzeów, tak naprawdę tworzy moc muzeum. Więc
moc w nocy.
Tak, zdecydowanie.
Pan dyrektor Ostrowski się przejęzyczył, powiedział noc moc. I to nie jest, sądzę, przypadkowe.
A wrócę, to prawda. Tego.
To bardzo proszę.
Noc moc, my mieliśmy wystawę Moc Muzeum, która się odbyła jeszcze w czasach pandemicznych, i ona również była przykładem takiej wystawy nowego typu, która była organizowana przez dział edukacji. To jeszcze dyrektor Betley akceptował ten pomysł, i to jest kolejny dowód na to, że rzeczywiście trwają poszukiwania i eksperymenty, ale to jest bardzo dobrze. Branża muzealna powinna iść w tę stronę. Kiedyś wisiało takie nad muzeami, powiedzmy, odium kapcia, prawda? To przed 20 parę lat temu. A teraz wydaje mi się, że ze wszystkich branż, przynajmniej które ja śledzę zawodowo, język komunikacji, ale również cyfrowy w mediach i sposoby wyrazu w muzeach zmieniły się najbardziej i w największy sposób biorą pod uwagę to, jakiego języka od branży oczekuje publiczność. Więc się bardzo cieszę. To tyle o mocy muzeów, budowanej też przez Noc Muzeów naturalnie.
A o takich eksponatach, dziełach, pomysłach, które są szczególnie przygotowywane właśnie na tę noc dzisiejszą.
No, ja na pewno zachęcę słuchaczy do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Krakowie i wybiorę kilka takich najciekawszych.
No to pierwsze
z programu. Gdybym miał o wszystkim mówić, to bym pożarł czas antenowy, bo mamy 12
jest ogrom propozycji
oddziałów. Przede wszystkim warto będzie przyjść i zobaczyć Łempicką w nocnym wydaniu, dlatego że 3 obrazy z ostatniej wystawy zostały w Muzeum Narodowym, więc będzie można zobaczyć i piękną Rafaelę, i blask, i kompozycję abstrakcyjną w czerni i szarości. To wszystko w galerii 20-21. Będzie można również zwiedzić wystawę Nowosielskiego, ale przejdźmy do tych takich bardziej przygotowanych, szytych na miarę punktów programu. Proponuję Zadrukuj ciucha. To jest upcycling ubrań. My w zeszłym roku rozpoczęliśmy taki cykl sztuki upcyclingowej, czyli tworzenia czegoś z niczego. W tamtym roku były to śmieci, bo odwzorowywaliśmy zbierane na wysypie dzieła sztuki od materiałów, które były zbierane na krakowskich wysypiskach. W tym sezonie ma to wymiar bardziej praktyczny, dlatego że będziemy pokazywali publiczności, jak upcyclingować stare ubrania, które nie są używane, jak nadać im nowy wymiar. A to się łączy z głównym takim wątkiem, który jest w tym roku, czyli o druku. Ale nie tylko to, będzie można również potańczyć w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego już dokładnie powiem, co nas oczekuje. To jest taki dosyć nietypowy format, który będziemy pierwszy raz robić. Będzie to potańcówka swingowa, a jeśli ktoś chce przejeść się w rejestr bardziej elegancki, to w Muzeum Książąt Czartoryskich pokaz tańców renesansowych i wiele innych. Powiem jako ostatnią rzecz o dość ciekawym i nietypowym słuchowisku, które będzie można wysłuchać w kamienicy Szołajskich. To jest ukijo, słuchowisko z wizualizacjami japońskie. I będzie to spotkanie z japońskimi opowieściami o zjawiskach nadprzyrodzonych i niesamowitych. Uwaga, mam tutaj zaznaczone, że będzie to dla dorosłych. Więc trochę strasznie, trochę zmysłowo. Na pewno warto.
To ja dopytam o ten druk, bo przeglądając program państwa właśnie znalazłam taką wystawę związaną z postacią, osobą Leszka Jaranowskiego, który drukował w okresie, w czasie lat 80. To chyba w dawnej siedzibie UB coś takiego można oglądać w tamtej wystawie. I to chyba państwa, tak? Ekspozycja. W każdym razie należy to sprawdzić w programie, jeżeli coś takiego jest. To bardzo interesujące, bo historia może nie tak odległa, ale jakże ważna. W końcu audycja nazywa się Po co nam historia, więc warto na pewno takie rzeczy zobaczyć. No to w takim razie pan dyrektor Niezabitowski, co z tej olbrzymiej oferty, bo też jest tak wielka, że trudno byłoby wszystkie wymienić. Do czego zachęca pan dyrektor?
Liczbowo porównywalna do Muzeum Narodowego, bo to jest 15 miejsc w Krakowie w tym roku. Więc no, zacznę może od tego, czego powiedziałem. Mianowicie tą łyżkę dziegciu jeszcze bym chciał wydobyć raz na wierzch i powiedzieć, że zachęcam bardzo wszystkich tych, którzy w tej chwili właśnie chcą się zapuścić w Kraków, w Noc Muzeów. Zachęcam właśnie, żeby przestudiowali programy, które są obecne na stronach internetowych i żeby sobie wybrali. Bo jeżeli mówimy o zmysłowych opowieściach do Umehofera, tak?
Kamienicy Szołajskich.
Czyli dla mnie po sąsiedzku. No to tą opowieść trzeba będzie zainwestować trochę czasu, żeby tam spędzić. Więc ja bardzo zachęcam do tego krakowian, żeby nie spróbowali zaliczyć wszystkiego, bo zostanie im tylko w głowie zamęt, tylko żeby się w
wybrać
czymś
kilka.
Żeby sobie coś wybrać. No więc ja gdybym miał konkurować ze zmysłowymi opowieściami albo z potańcówką, co będzie strasznie trudne. Zresztą pani dyrektor, pani redaktor mówiła o zmianach w działalności muzeów.
Mówiliśmy to potańcówki trochę renesansowe, tak? Dobrze?
Jedne z wesele u Wyspiańskiego i będzie to taki wieczór taneczny swingowy.
Ach, swingowy.
A pokaz tańców renesansowych to w Muzeum Książąt Czartoryskich.
Czyli wszystkie formy.
Jak rozmawiamy o tym, że w Muzeum Narodowym swingujemy i tańczymy, albo interpretujemy na nowo i realizujemy coś ze śmieci, przepraszam, no dwie dekady temu za coś takiego skończyłoby się to głębokim skandalem. Gdyby dwie dekady temu dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu powiedział: Wawel jest wasz, to by się to skończyło wielkim skandalem. Znaczy to jest tylko zmiana, skala tej zmiany świadomości, która, jak pan dyrektor powiedział, branżę dotyka i bardzo dobrze ja
osobiście. I pan dyrektor Ostrowski mówił o kapciach, które zniknęły rzeczywiście przez dziesięciolecia kojarzące się.
Bardziej chciałem wyznaczyć jakąś symboliczny początek drogi do tego,
zupełnie nowego, teraz. Tak jest, zupełnie nowego
kapcie
sposobu.
Kapcie zaczynają dostawać nowy znaczek i niektórzy ludzie zaczynają w różnych błędach społecznościowych znowu tęsknić za kapciami. Jak to zwykle w życiu bywa. Mianowicie, że sobie wspominają, jak to kiedyś było fantastycznie i tak dalej. Zostawię te kapcie na bok. Pani redaktor pyta o jakiś obiekt, więc jeżeli miałbym konkurować, to zaprosiłbym bardzo serdecznie na bulwar Rodła o godzinie 20 na leżaki i na naszą Szwajcarkę. To jest galar flisacki, który od zeszłego roku jest własnością Muzeum Krakowa. Mamy jednostkę pływającą. Będziemy śpiewać pieśni flisackie, pieśni szantowe. Będziemy także, ponieważ książka w ogóle jest jednym z bohaterów tej nocy muzeum, na Szwajcarce będzie pływająca biblioteka. gdzie będzie można się zapoznać z książkami o tematyce wiślanej. Będziemy zastanawiać się nad relacją między Krakowem a Wisłą. Bulwar Rodła w maju to jest piękne miejsce. A gdyby ktoś z kolei miał niechęć do takiego spędzenia czasu na leżaku, śpiewania, gitary i takiego dialogu z Wisłą, no to na przykład zapraszamy zupełnie na innym poziomie też emocji do naszego oddziału Tezaurus Krakowiński, gdzie nasze fantastyczne konserwatorki papieru Joanna Rościszewska i Grażyna Sławinowska będą pokazywać w ogóle, co zrobić z papierem, który u nas w domu jest, pożółkłym, w dziwny sposób poplamionym. My powiemy, co to są za plamy, z czego wynikają książki, które się kruszą w rękach albo które się rozlatują. Co z tym zrobić? Będziemy po prostu pokazywać, co zrobić z papierem o 20.15, 21.15.
Papier dużo w ogóle jest generalnie bohaterem. Ciekawostek. To jest, prawda, taka zmiana w stosunku do dawniejszych ekspozycji. Śpiew, taniec, czyli przyciągamy, a także ta konserwacja. Też patrzę tutaj, że o 20.00 spotkanie konserwatorskie na temat konserwacji obrazu Józefa Chełmońskiego. To jest sala Chełmońskiego w Sukiennicach. Jest takie coś. To dla państwa taka informacja, że żeby zobaczyć w ogóle, jak, w jaki sposób utrzymujemy przy życiu te, bądź też dajemy możliwość im lepszego życia.
Tylko tak, ja błagam, dyrektor, zachęcam. Tak? Nie traktujmy tego jak Black Friday. To znaczy mamy promocję i musimy przebiec przez wszystkie możliwe sklepy, żeby coś wyhaczyć. Błagam, proszę sobie wybrać, proszę przyjść. No ja sądzę, że to jest wielki kłopot, jak miał wybrać, czy chce tańczyć, czy chce śpiewać, no to bym popadł we frustrację, że nie mogę zrobić
razem,
jednego i drugiego.
Propozycji takiej razem nie ma, więc muszą państwo jednak
nad Wisłą na pewno będziemy też tańczyć, tylko nie będzie to swing. Natomiast no, mówiąc krótko, trzeba sobie dokonać wyboru i potem być zadowolonym z tego, co się wybierze.
No to pan dyrektor Betlej, jeżeli mógłby wskazać to, co na Zamku Królewskim.
Po przyjściu na zamku należy zobaczyć to, co stanowi ozdobę i co stanowi najważniejsze wydarzenie tej szczególnej nocy. Tak naprawdę w tym momencie prezentujemy, no, można by było powiedzieć, top ten arcydzieł. Arcydzieł Zamku Królewskiego na Wawelu, przy czym istotną rzeczą jest, że te arcydzieła nigdy nie były pokazywane i myślę, że takim magnesem do przyjścia na Zamek Królewski na Wawelu będzie obraz Tycjana, jeden z naszych najnowszych nabytków, ale również będzie można zobaczyć, jak Zamek Królewski łączy, jak Zamek Królewski jest miejscem, w którym możemy zobaczyć wiele dzieł nie tylko związanych z historią tego wzgórza, ale na przykład zobaczyć dary Króla Słońca, czyli dary Ludwika XIV dla Jana III Sobieskiego, które tak naprawdę...
To wystawa, która dziś właśnie
dokładnie
zostaje
otwarta. To jest wystawa specjalna, która bardzo mocno mówi nam o naszej historii, bardzo mocno pozostaje w relacji z kolekcją Zamku Królewskiego na Wawelu, ale jednocześnie jest to coś, co rzeczywiście może otworzyć szeroko oczy. Więc myślę, że po tańcach, po swingu, czy wzdłuż Wisły należy przejść na Zamek Królewski na Wawelu i może nieco spokojniej skupić się na arcydziełach i opowieściach, jakie te arcydzieła ze sobą niosą.
Ja jeszcze takie pytanie mam do pana dyrektora, bo często jak ludzie patrzą w przeszłość, to bardzo dużo mówi się, to tak też a propos Króla Słońca, że z higieną było na bakier w dawnych wiekach. Dość mocno, jeśli chodzi o łazienki, o takie no, sposoby, powiedzmy, dbania o czystość. A z tego, co wiem, choć na pewno niedokładnie i pana dyrektora, pana profesora o to pytam, Wawel był w jakiejś czołówce chyba takiej czystości, prawda? Mówię tu o czasach Zygmunta i Królowej Bony. Tam jakieś były wspaniałe pomieszczenia łaziebne z wielkimi wannami. To chyba nietypowe na tamten czas.
Nie, no tak naprawdę myślę, że możemy mówić, że rezydencje tak rządziły się swoimi prawami. W mieście jeszcze chyba nie było w pełni kanalizacji, ale Zamek Królewski na Wawelu był miejscem, gdzie dbaliśmy i dbamy cały czas o wyjątkowe standardy.
No tak, ale to taka ciekawa rzecz, bo zaprzecza chyba takiej powszechnej czy obiegowej informacji o tym, jak to jednak bywało fatalnie. Pan dyrektor Ostrowski ma jeszcze możliwość znalezienia jakichś rzeczy, na które chciałby zaprosić. Mamy tych oddziałów naprawdę tyle, że przychylając się absolutnie do sugestii pana dyrektora Niezabitowskiego, że wszystkiego się zobaczyć nie da. No ale co jeszcze? Jakby tak wybierać jakieś szlaki, marszruty, to jak?
Przebieram w tych kartkach programu.
Jest duży plik.
I szukam smaków. Natomiast chciałem powiedzieć, że to, o czym powiedziałem wcześniej, wybrałem takie najbardziej nietypowe rzeczy. Oczywiście w Noc Muzeum mamy cały szereg bardziej standardowych propozycji, takich jak oprowadzanie kuratorskie, na przykład o 21 po wystawie Nowosielskiej, czy wspomniany przez pani pokaz
konserwacji. No, mnie na przykład to zainteresowało, tak
tańczymy swinga, pokazujemy tańce renesansowe, więc mamy spory rejestr tego, co widzom możemy zaproponować. Na pewno dużo będzie muzyki. W Muzeum imienia Ameryka Huten-Czapskiego na przykład muzyka norweska, pojawią się utwory Griega, ale też
cały... 21, widzę,
do 21, tak.
Podpieram się programem.
Cały czas jesteśmy przy tym głównym takim motywie wiodącym, czyli druku. W kamienicy Szołajskich będziemy mieli warsztaty z batiku i wiele, wiele innych. Ja wszystkich nie wymienię. Bardzo zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie program. Natomiast taka prośba tylko do mnie, żeby nie mówić w kontekście jakiejś konkurencji o Nocy Muzeów, bo to jest święto miasta i święto sztuki. Mam nadzieję, że w ten wieczór i w tę noc będzie Kraków pełen ludzi, pełen życia. I czy oni przyjdą do Muzeum Narodowego w Krakowie, na co bardzo liczę, czy na Wawel, co koniecznie, czy do Muzeum Krakowa, to my wszyscy na tym wygrywamy. I w tej nocy przypominamy, że sztuka jest ważna, że niesie ze sobą wspaniałe wartości. I myślę, że o to w tym wieczorze i w tej nocy chodzi.
No to do panów dyrektorów pytanie. Myślę też interesujące dla słuchaczy dzisiejszej audycji. Pan dyrektor Betlej wspomniał o Tycjanie, a ja pytam o pozyskiwanie, zdobywanie dzieł sztuki. Jak wygląda taka procedura, jak to się kupuje, jak się wyszukuje, jak się sprawdza, co można byłoby zakupić, panowie, pan dyrektor Betlej?
Pozyskiwanie dzieł sztuki jest bardzo trudnym i długim procesem, w którym zaangażowanych jest bardzo dużo osób. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że wybór dzieł sztuki nie polega na wyborze autorytarnym dyrektora, tylko tak naprawdę chodzi o wsłuchanie się w to, co jest potrzebne dla poszczególnego muzeum, dla poszczególnej kolekcji. Co więcej, również jest to proces, który obejmuje takie elementy jak weryfikacja autentyczności, weryfikacja prowieniencji. Przyznam szczerze,
ile trwają takie procesy? Bo to ciekawa sprawa w ogóle jest. Coś państwo znajdują na rynku muzealniczym
i co dalej? W przypadku ostatnich nabytków z reguły to trwa około rok, czasami krócej, czasami 5 miesięcy. Pozostaje jeszcze jeden element, bardzo trudny aspekt kwestii finansowych, bo to oczywiście można brać udział w aukcjach, ale ten rynek jest nieprzewidywalny. Natomiast Zamek Królewski na Wawelu musi budować swoją kolekcję i buduje swoją kolekcję, patrząc tak naprawdę nie tylko na sam zbiór, ale również coś, co jest łączy się właściwie z byciem muzeum. Chodzi o identyfikację naszych gości, naszej publiczności z tym wyjątkowym miejscem, jakie jest muzeum. Noc Muzeów temu służy, nasze nabytki też temu służą. Przyjdź, zobacz, ale również myślę o tym, że jest to coś, co będzie w przyszłości. Również możesz, będziesz się z tym identyfikował. Wszak rzeczywiście Wawel jest wasz i nas wszystkich.
No bo to chyba też w jakiejś mierze polega na tym, że im więcej takich arcydzieł uda się zdobyć, tym bardziej też przyciągamy nie tylko nasze społeczeństwo Polaków do muzeów, ale także turystów zagranicznych, prawda? To jest tak, jak my jeździmy za granicę i gdzieś idziemy do jakiegoś muzeum po to, żeby zobaczyć coś wyjątkowego, coś szczególnego.
Ale przede wszystkim mam nadzieję, że w przyszłości nie trzeba będzie jeździć aż tak daleko, żeby zobaczyć najbardziej znaczące nazwiska.
Ta droga się teraz też trochę otwiera do zdobywania takich arcydzieł?
Tak, jest. Nie, ta droga cały czas funkcjonowała. Myślę jednocześnie, że tutaj ważnym elementem budowania kolekcji jest zaangażowanie naszych darczyńców, donatorów, tych, którzy zapewniają nam, że dzieła sztuki się pojawiają w naszej kolekcji i dzięki nim możemy budować, i to też jest chyba najważniejsze, nie tylko w tą noc muzeów, ale dla muzeów, pewne poczucie wspólnoty.
Pan dyrektor Niezabitowski?
No tak, w Muzeum Krakowa wygląda to dokładnie tak samo i zupełnie inaczej. To znaczy dokładnie tak samo, dlatego, bo jest to proces. Uczciwie powiem pani redaktor, że jest to proces, o którym niechętnie rozmawiamy.
To znaczy rozumiemy. Ale to tak, to można powiedzieć. Nie,
rozumiemy to, że świat mediów chce o tym informować bardzo dobrze. Ja powiem, o czym niechętnie rozmawiamy. Na przykład niechętnie rozmawiamy o tym, czego teraz na przykład szukamy, bo mamy świadomość, że kiedy ta informacja idzie w świat, to natychmiast wpływa na rynek. Znaczy, jak się pojawia wiedza, że jesteśmy na kupnie jakiegoś artysty, no to natychmiast ten artysta nam skacze na rynku. Natomiast, w górę oczywiście, natomiast pracuje komisja nabytków. Dziś jest noc muzeum, w poniedziałek u nas jest komisja nabytków. Trzy ciekawe rzeczy stoją na tej komisji nabytków. Absolutnie nie powiem jakie, bo jesteśmy w procesie negocjacji w tym momencie, więc to już chętnie poinformuję.
To jest zrozumiała tajemnica.
No, w tej chwili nie można o tym rozmawiać. Natomiast my z kolei mniej jesteśmy poddani temu słowu, które na Wawelu jest absolutnie logiczne. Znaczy Wawel to muszą być arcydzieła. I tutaj nie ma mowy o tym, żeby było inaczej, że państwo polskie nie opiekowało się Wawelem pod tym kątem. Natomiast my oczywiście szukamy tego, co jest mieszczańskie przede wszystkim. Znaczy szukamy tego, co jest mieszczańskie i krakowskie. Pan dyrektor Ostrowski powiedział, że to jest święto miasta i mi się to bardzo spodobało. Wręcz powiedziałbym, że to powinna być ładna puenta naszego programu. Ja bym powiedział, że jeszcze jest to święto mieszczan, noc muzeów, choć zastanawiamy się, czy dziś nie istnieją mieszczanie i kto to są nowi mieszczanie dzisiaj, bo ten świat się trochę zmienia, ale ci mieszczanie są. No i my musimy szukać tego, żeby udzielić odpowiedzi współczesnym mieszczanom na to, skąd się wzięli. No i udzielamy tej odpowiedzi poprzez to sięganie do tej przeszłości. I dlatego też na przykład skupiliśmy się no, na centrum, bo był Wawel, bo było Muzeum Narodowe, Kamienica Szołajskich. Ja bym jeszcze wykorzystał to okienko, które mi przynależy, żeby powiedzieć, że zapraszamy też do Nowej Huty na dobranockę. Noc muzeów. Noc muzeów będzie dobranocka dla tych, którzy czują się dziećmi. I zaprosiłbym też na magiczne, alchemiczne opowieści do Muzeum Podgórza. Po drugiej stronie Wisły, czyli po prawej stronie Wisły, bo przecież z Podgórzem związana jest legenda o alchemiku panu Twardowskim. Więc tam z kolei interpretacja trochę innego obszaru historii Krakowa. A wracając do tego pytania, pani redaktor, polityka kolekcjonerska każdego muzeum to musi być przemyślany, kolegialny, kolektywny, obliczony na wiele lat do przodu proces. Że czasami otoczony jest pewną mgiełką tajemnicy.
Na samym tylko końcu przydaje atrakcyjności.
Niech będzie. Na samym końcu musi powstać umowa. W tej umowie muszą być wpisane pewne kwoty. Tutaj trzeba być ostrożnym.
To właściwie ostatnia taka sprawa już puentująca, bo to ostatnie chwile naszego programu. Pozyskuje się, kupuje się dzieła sztuki, ale także jakże ważne jest odzyskiwanie dzieł sztuki wywiezionych i skradzionych, które gdzieś po europejskich rynkach, mieszkaniach, albo się pojawiają na aukcjach. Jak ten proces w tej chwili wygląda? Odzyskaliśmy w ostatnim czasie sporo obiektów. Tak się wydaje. To może pan dyrektor Betlej, prawda? Bo Zamek Królewski jest częścią tej akcji, prawda? Pusteramy to się.
Bo myślę, że nie tylko Zamek Królewski. Bo
Muzeum Narodowe także.
Muzeum Narodowe również. Pamiętajmy, że największą stratą wojenną Muzeum Narodowego jest portret młodzieńca przypisywany Rafaelowi. Natomiast proces odzyskiwania dzieł sztuki jest również procesem bardzo trudnym. Tutaj tak naprawdę stroną w całym procesie jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zgodnie z umocowaniami prawnymi jest w stanie prowadzić całe wszystkie zabiegi. I rzeczywiście w ostatnich latach mamy do czynienia z bardzo mocnym uczestniczeniem odpowiednich służb we wszelkiego rodzaju akcjach polegających na odzyskiwaniu dzieł sztuki. Przy okazji Nocy Muzeów prezentujemy akurat jedno wyjątkowe dzieło, które trafiło do nas w sposób nietypowy, a jest jednym przykładem bardzo ważnej rzeczy, postawy obywatelskiej, ponieważ tak naprawdę to w wyniku indywidualnej decyzji właściciela, u którego znalazło się nasze dzieło, ono trafiło z powrotem do kolekcji zamku.
No to niech to będzie puenta. Chyba najlepsza zwrotu czegoś, co nie należy do kogoś, komu się wydaje być może, że jest właścicielem, bo tak być powinno. Panowie, bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa i pan Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, i zapraszamy na dobrze wyznaczoną marszrutę. Do widzenia Państwu i bardzo ciekawej nocy życzę.
Do widzenia, zapraszamy.